Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie dla Państwa wraz ze mną komentować bieżącą politykę będą profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
I z Królewskiego Krakowa pan dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Klub Jagielloński. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, a chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od tematu Pegasusa. Polityczny mijający tydzień kończy się tym, że Paweł Kukiz nie wejdzie do komisji śledczej, nie wejdzie ze względów proceduralnych. Pan minister, wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski mówił, że tego typu komisja przez to, że nie powstaje na mocy ustawy, byłaby z jednej strony niekonstytucyjna, z drugiej strony doświadczenia pracy w komisji przy Amber Gold pokazały ministrowi Rzymkowskiemu, że taka komisja to jest zawsze trochę gra służb. Służby mogą coś pokazać, pokazać nie muszą. Jednakże problem z Pegasusem jest taki, że właśnie tak naprawdę nie wiemy, czy jest to w ogóle jakikolwiek problem. Minister Cieszyński stwierdził, że wszystkie pozyskane dane, które nie należą do prowadzonych spraw, są zgodnie z prawem niszczone, nie są zatem pozyskiwane żadne dane dodatkowe, a Pegasus jest programem, który, przypomnijmy naszym słuchaczom, można programem szpiegowskim, który można zainstalować w systemach operacyjnych smartfonów, telefonów komórkowych i jest to po prostu narzędzie, które idzie z duchem czasu. Przede wszystkim pozwala kontrolować i pozwala prowadzić pracę operacyjną służb. Chciałbym Was zapytać, jak się do tej sprawy odnosicie? Czy jest to rzeczywiście coś, co może, mogą być jakieś przesłanki, coś, co wymyka się spod politycznej kontroli, czy też jest to coś, co jest normalną sprawą w świecie demokratycznym, który musi być kontrolowany i dzięki temu właśnie zachowuje w sumie swoją stabilność? I może takie generalne pytanie, czy to jest faktycznie coś, co wychodzi poza standardy? Innymi słowy, czy kiedykolwiek tego typu działań i procedur w państwach demokratycznych nie było? Rozpocznę od Krzysztofa Brzechczyna.
No tutaj by należało odróżnić dwie sprawy, taką ogólniejszą i ograniczoną, dotyczącą tylko samej sprawy Pegasusa, bo obecnie, jak to się mówi, kapitalizm, współczesny kapitalizm jest takim kapitalizmem inwigilacyjnym. To znaczy, że każdy właściwie może podsłuchiwać i prowadzić inwigilację każdego, jeżeli ma dostateczną wiedzę i zainteresowanie. Tutaj ja mogę słuchaczy odesłać do piątkowego wydania Głosu Wielkopolskiego, który być może będzie jeszcze jutro w poniedziałek dostępny. Jest tam opisana sprawa inwigilacji pracowników przez pewien koncern, tak? I teraz ci pracownicy o tym wiedzieli, zgodzili się na to, no i ten pracodawca zainstalował GPS-a w samochodach, z których ci pracownicy korzystali. Ale pewna osoba, która w tym koncercie założyła Komisję Zakładową Solidarności, była inwigilowana nie tylko w godzinach pracy, ale też poza godzinami pracy, którą wykonywała w tym koncernie. No i sprawa się, powiedzmy, teraz toczy przed sądem. I tak więc obecnie, powiedzmy, ta inwigilacja jest niejako na porządku dziennym i ona może być...
Ale nie mówimy o podmiotach prywatnych, mówimy o kwestii państwa i wróćmy jednak do podstawowego pytania. Czy faktycznie jest tak, że zasada jednak sprawdzania, które w przypadku osób spełniających jakieś funkcje publiczne, no, wydaje się być niezbędna. Czy to powinno nas oburzać? Czy to powinno wywoływać jakiś problem w percepcji systemu? Czy to powinno w jakiś sposób nas niepokoić? Czy też jest to normalna procedura, jak pan profesor to widzi?
Znaczy, zawód polityka jest zawodem zaufania publicznego. Wiele osób się do polityków, ministrów, posłów zwraca. Mogą to być lobbyści, jacyś agenci wpływu, no i osoby nawiedzone, tak? Zwykłe osoby nawiedzone, no i również jakieś grupy przestępcze. Tak więc nie jest wykluczone, że rozmowy jakiegoś polityka czy ministra mogą być inwigilowane przez, czy podsłuchiwane przez służby i nawet być powinny, tylko to jest kwestia procedur. To znaczy każdorazowo taki podsłuch powinien być założony za zgodą sądu. Jeżeli te kwestie proceduralne zostały dopilnowane, no to jest kwestia już legalna, tak? I tutaj nie ma jakby większego
Marcin
problemu.
Marcin Kędzierski, jak pan patrzy na tą kwestię?
Wolę polityka.
Wydaje mi się, że na tą sprawę trzeba spojrzeć jak zwykle z dwóch perspektyw. Z jednej strony faktycznie rządy wielu państw śledzą swoich obywateli, wykorzystują dostępne metody do tego, żeby uzyskiwać o nich wiedzę i takie programy jak Pegasus, a pewnie znacznie bardziej zaawansowane, no bo skoro ten Pegasus jest dzisiaj dostępny niemalże powszechnie, no to można podejrzewać, że są jeszcze bardziej zaawansowane programy do śledzenia i do szpiegowania, takie, które nie są powszechnie dostępne i państwa mają ogromną pokusę, żeby z tego korzystać, ale z drugiej strony jeżeli takie informacje wychodzą na światło dzienne, no to jednak rządzący muszą liczyć się z odpowiedzialnością i tak to wygląda, wydaje mi się, w większości państw świata, czyli że no, prawdopodobnie wszyscy albo większość z tego korzysta, bo tak jak powiedziałem, pokusa jest ogromna, no ale rządzący korzystając z tego typu narzędzi muszą liczyć się z konsekwencjami, odpowiedzialnością za sposób, w jaki używają tych narzędzi, bo czy używają tych narzędzi na przykład, żeby zapewnić bezpieczeństwo narodowe, czy też wykorzystują te narzędzia.
Panie
po to,
doktorze,
żeby...
a to ja zapytam tak, czy z perspektywy nas, obywateli, to jest dobrze, że władza, niezależnie kto tą władzę sprawuje, ale władza demokratycznie wybrana kontroluje polityków, czy też raczej powinniśmy być wobec tego sceptyczni? Jakby pan odpowiedział na to pytanie z punktu widzenia obywatela?
Wydaje mi się, że politycy powinni być kontrolowani, ale jeżeli dzisiaj rząd ma narzędzie do tego, żeby posłuchiwać innych polityków, zwłaszcza polityków opozycji, no to opozycja powinna mieć też możliwość kontrolowania rządzących, nie mając tego typu narzędzi. No i to wymaga tak naprawdę takiego wzajemnego balansowania i wzajemnego zaufania, na przykład w ramach komisji do spraw służb specjalnych. I wydaje mi się, że to jest tak wrażliwa kwestia, że tutaj politycy różnych opcji powinni jednak w takim duchu wzajemnego zaufania się o takich działaniach informować i żeby mieć takie poczucie, że właśnie to śledzenie, czy ta kontrola jest powszechna, a nie taka sytuacja, że rząd ma tutaj ogromną przewagę nad opozycją i jednocześnie no, nie chce się tą swoją przewagą dzielić i wykorzystuje ją dla celów politycznych i to jest coś, co jednak należy krytycznie ocenić.
Ale też powiedzmy, że rząd kontroluje również posłów swojej partii. Przez ostatnich 8 lat mieliśmy wiele przykładów, kiedy następowały no, działania służb w stosunku do osób, które były powiązane z partią rządzącą. Ja chciałbym jednak pójść teraz trochę szerzej i wracam do Krzysztofa Brzechczyna. Pan jest historykiem. Zdaje się, że w historii Polski po 89 roku mieliśmy no, rzeczywiście kilka skandali związanych nie tylko z podsłuchiwaniem, ale z nielegalnym zbieraniem informacji i chodziło chyba właśnie o zbieranie tych informacji na polityków prawicowych, Krzysztof Brzechczyn.
No tak, pierwsza taka sprawa to była tak zwana sprawa szafy Lesiaka. Lesiak był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, który prowadził nieformalne, takie półpolityczne rozmowy z Jackiem Kuroniem. Potem on przeszedł pozytywnie bodajże weryfikację funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i był zatrudniony w UOP-ie. No i w latach 90. zbierał on informacje i inwigilował polityków prawicy ówczesnego porozumienia Centrum, wykorzystając tą swoją wiedzę wyniesioną ze służby bezpieczeństwa. Tak więc tutaj, gdybyśmy chcieli rozszerzać tę formułę nielegalnej inwigilacji, no to pytanie jest takie, dlaczego się cofać tylko do roku 2005? Może się cofnijmy do roku, do lat 90., bo już sam tak szeroki zakres, tak, prac działania komisji, no budzi wątpliwości. No i tu mi się wydaje, że to powinno być kwestią, jak już to przedmiotem pracy Komisji Służb Specjalnych lub Komisji Spraw Wewnętrznych, bo tutaj taka, powiedzmy, rozszerzona formuła takiej komisji, no to ona raczej nic nie wyjaśni, no choćby z tego powodu, że ten okres czasu jest no, bardzo długi.
Marcin Kędzierski, pan profesor Krzysztof Brzechczyn wywołał takie pojęcie kapitalizm inwigilacji. Autorką tego pojęcia jest Szoszana Zubow, która napisała taką książkę o takim właśnie tytule. Ta książka tyczy się nie tyle zbierania danych może przez służby specjalne, ile tyczy się gospodarczego używania danych, które są no, w pewnym sensie legalnie, ale trochę bez naszej woli zbierane przez wielkie korporacje w procesie zbierania tak zwanych śladów behawioralnych. Czyli mówiąc po ludzku, jeśli ktoś z nas coś na przykład kupuje, no to zostawia ślad w postaci preferencji typów produktów jakichś chce, nie wiem, jeśli to są, jest to jakaś odzież, no to są to na przykład rozmiary, jest to częstotliwość, którą daną odzież kupujemy. Zresztą każdy z nas, kto robił zakupy w internecie, wie, że niestety po nich właśnie są takie dosyć denerwujące reklamy często tego, co przeglądaliśmy, co pokazuje, że i tak inwigilacja staje się częścią mechanizmu konsumpcyjnego, mechanizmu ekonomicznego. Czy uważa pan po pierwsze, że to jest coś, co może być znacznie bardziej niebezpieczne niż taka inwigilacja polityków, bo to jednak na skalę przemysłową dotyka każdego z nas? I po drugie, jaka jest przyszłość tych technologii? Znając pana niską skłonność do optymizmu, powiedziałbym, że pewnie powie pan, że będzie jeszcze gorzej, ale może jakaś inna odpowiedź. Marcin Kędzierski.
Nie chcemy, żebyśmy mieszali obszary walutowe, bo niewątpliwie problem inwigilacji wspomniany przez Szoszanę Zubow w tej książce Kapitalizm inwigilacji pokazuje, że jesteśmy dość bezbronni przed tym wyciąganiem od nas danych, zresztą które sami często w mniej lub bardziej świadomy sposób udostępniamy wielkim korporacjom, ale to w żaden sposób nie zwalnia polityków przed odpowiedzialnością od korzystania tego typu narzędzi. No i teraz jeżeli powiemy sobie, no skoro wielkie korporacje to robią, no to pozwólmy politykom to robić, bo przecież i tak dzisiaj wszyscy to robią, a właśnie to byłby jakiś determinizm, czy właśnie takie spojrzenie bardzo pesymistyczne. Nie no, może właśnie polityka może wyglądać inaczej. Może jest tak, że nawet jeżeli korzysta z tych instrumentów, no to musi mieć, politycy muszą mieć świadomość, że to jest właśnie w sposób kontrolowany, że sądy nad tym panują, że nie wydają pozwoleń na tego typu działania zbyt pochopnie, bo tutaj też mieliśmy problem z tym, że sędziowie zbyt pochopnie wydawali zgodę na prowadzenie tego typu działalności operacyjnej i że jest nad tym jakaś kontrola, że jednak jest taka sfera polityczna, w której nie panuje aż tak takie dzikie prawa rynku, taka wolna amerykańska jak w przestrzeni gospodarczej. Wydaje mi się, że nie powinniśmy usprawiedliwiać polityków partii rządzącej, którzy dzisiaj mówią o tym, że to jest taka błaha sprawa, tym, że inni też chcą, tak? Bo to jest taki argument, ale u was biją murzynów. Nie, no jednak polityka powinna...
Tak, ale czy jednak nie jest tak, że skoro politycy odpuściliby pewne mechanizmy kontrolne, no to właśnie, czy nie jest tak, że szybko te korporacje stałyby się nie tylko wykorzystującymi te dane do procesów ekonomicznych, ale także do jakichś procesów większej kontroli. Krzysztof Brzechczyn, jak pan na to patrzy?
No tu jest taki problem, że jak mamy na przykład pana Mikołajczaka, tak, prezesa Agrounii, i on twierdzi, że on był, że jego telefon był podsłuchiwany, inwigilowany i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie jest teraz takie, przez kogo? Tak? On tutaj nie udowodnił, że on był podsłuchiwany przez CBA czy służby państwowe, tajne służby Polski, tylko no, można sobie wyobrazić taką sytuację, że pan prezes Mikołajczak ma chęć zablokować jakąś drogę i teraz ja
Kołodziejczak zdaje się.
Tak, Kołodziejczak, przepraszam. Ma chęć zablokować jakąś drogę, jakąś autostradę i ja jestem, powiedzmy, załóżmy, właścicielem firmy kolporterskiej jakiejś, transportowej i teraz te działania pana Kołodziejczaka, one uniemożliwiają mi realizację swojej działalności gospodarczej i w jakimś sensie łamią też moje prawa. I w związku z tym, będąc odpowiedzialnym szefem jakiejś firmy transportowej, no to na pewno bym wynajął jakiegoś, powiedzmy, detektywa czy jakąś agencję detektywistyczną, żeby mi na bieżąco przekazywała informacje, które drogi są zablokowane, a które są przejezdne. Tak? Bo gdybym tej informacji nie miał, to, no to bym poniósł olbrzymie straty. Tak więc tutaj no pytanie jest takie, że no, problem jest taki, czy te osoby, które zgłaszają teraz oficjalnie pretensje, czy one były naprawdę podsłuchiwane i ich telefony były hakowane, tak? A drugie pytanie...
Przez kogo? Były podsłuchiwane? I ostatnia sprawa, czy być może nie było jakiejś racji, bo zdaje się, że w przypadku pana Kołodziejczaka takie właśnie były. Proszę państwa, zostańcie państwo z nami. Tygodnik Polityczny trwa. Przechodzimy do części międzynarodowej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak z państwem. Cały czas dr Marcin Kędzierski, profesor Krzysztof Brzechczyn, niedzielny wieczór z tygodnikiem politycznym Radia Poznań, a w części międzynarodowej chciałbym zapytać moich rozmówców o powściągliwość RFN w stosunku do militarnej pomocy na rzecz Ukrainy. Jak wiemy, Niemcy bardzo wyraziście stwierdziły, że nie będą przekazywać broni Ukrainie, mówiąc, że tak wygląda ich pryncypium, jeśli chodzi o międzynarodową politykę obronną, jeśli mogę użyć takiego określenia. To pryncypium jednak jest dosyć, powiedziałbym, relatywne, biorąc pod uwagę, że Niemcy są obecni w kilku misjach stabilizacyjnych, a także blokują odsprzedawanie broni, czy też oddawanie jej państwom, które niegdyś od Niemców takową kupiły. Myślę tu o Estonii, która chcąc przekazać broń Ukrainie, została w jakiś sposób od tego też powstrzymana. Chciała sprzedać oczywiście broń niemiecką. To pytanie pociąga kolejne, szersze. Gdzie są granice pomocy wobec państwa, które nie jest członkiem NATO, nie jest członkiem Unii Europejskiej, które jest w specyficznej sytuacji geopolitycznej, innej niż państwa Unii Europejskiej. Gdzie są granice solidarności? Wydaje się, że też powinniśmy takie pytanie postawić. Marcin Kędzierski.
W obecnej sytuacji międzynarodowej Ukraina potrzebuje wszelkiego możliwego wsparcia po to, żeby powstrzymać Federację Rosyjską przed podjęciem bardziej agresywnych działań na terytorium Ukrainy, bo też pamiętajmy, że na Ukrainie wojna trwa od 8 lat i każdego tygodnia giną tam ukraińscy żołnierze. Chodzi dzisiaj o to, aby uniemożliwić eskalację tego konfliktu, która byłaby niebezpieczna nie tylko dla samej Ukrainy, ale dla całego ładu międzynarodowego w naszej części świata, zwłaszcza dla takiego państwa jak Polska, które jest w takiej no historycznie strefie zgniotu między NATO a Federacją Rosyjską. Nawet jeżeli tą częścią NATO jesteśmy, pamiętajmy, że Rosja zgłosiła w grudniu ultimatum wobec świata Zachodu, w którym no, wzywa jednak do wycofania wojsk natowskich z naszej części Europy, więc jest to bezpośrednie zagrożenie także dla Polski i w tym sensie w interesie Polski jest to, aby tam na Ukrainę trafiało jak najwięcej pomocy i też dobrze, że Polska taką pomoc Ukrainie oferuje, chociaż tutaj prawdopodobnie ze względu na fakt, że sprawujemy teraz przewodnictwo w OBWE, nie ma jawnej informacji, jakie konkretne wsparcie to militarne trafia z Polski do Kijowa.
Panie doktorze, a jak ocenia pan stosunek Niemców do tej sprawy? Czy jest to tylko i wyłącznie kwestia trzymania się tej reguły międzynarodowej polityki obronnej, czy też, i takie pytanie należałoby postawić, jest to jednak pewna funkcja ekonomiczna, ta decyzja jest po prostu podyktowana interesem związanym z Nord Stream 2. Czy to jest interpretacja, która wydaje się być panu wiarygodna?
Niemcy są mocarstwem handlowym, które nie ma takiej wyobraźni strategicznej, tak jak taką wyobraźnię mają Francuzi czy Brytyjczycy, które zresztą zawsze Niemcy tamtym państwom zazdrościły. Natomiast wyraźnie dzisiaj Niemcy kierują się swoim interesem i w decyzjach podejmowanych przez rząd federalny w Berlinie bardzo wyraźnie widać takie akcenty niemieckiego biznesu, a ten jest dzisiaj zainteresowany stabilnością dostaw gazu z Rosji po w miarę niskich cenach. Więc ta polityka Berlina, rządu w Berlinie będzie w dużej mierze determinowana.
Czyli jest to polityka taka, że gaz za wszelką cenę, nawet za cenę utraty niepodległości takiego państwa jak Ukraina, no wydaje się, że chyba, żeby zbudować taką konstrukcję, no to trudno to usprawiedliwać brakiem wyobraźni geopolitycznej, tylko no bardzo jednak takim ostrym, skrajnym egoizmem politycznym.
Tak, no, ale nikt nie będzie umierał za kijów w Niemczech. I ja pamiętam, będąc w Niemczech na forum gospodarczym polsko-niemieckim w marcu 2019 roku, kiedy rozmawiałem z moimi znajomymi z niemieckiego MSZ-u, już dało się usłyszeć tak naprawdę radykalny spadek zainteresowania Ukrainą. Ale także jak popatrzymy na badania opinii społecznej, które się ukazały wczoraj, jeżeli chodzi o kwestię stanowiska elektoratów poszczególnych partii politycznych niemieckich, no to we wszystkich elektoratach, nawet wśród wyborców Partii Zielonych, jest wciąż poparcie dla budowy czy dla dokończenia Nord Stream 2 i jest wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o nakładanie sankcji, nawet w przypadku eskalacji konfliktu przez Władimira Putina, co wyraźnie pokazuje, że niemieckie partie są w jakiejś mierze związane też z tymi oczekiwaniami niemieckiego elektoratu, więc to nie jest tylko tak, że tylko biznes, ale także społeczeństwo niemieckie chce mieć dzisiaj tani gaz i no niekoniecznie patrzy na to, co dzieje się na Ukrainie, ponieważ to jest daleko i Niemcy doskonale wiedzą, że Rosja im bezpośrednio nie zagraża.
Panie profesorze, zwracam się do Krzysztofa Brzechczyna. Czy rzeczywiście jest taka sytuacja, wszystkie ręce na pokład i pomagamy Ukrainie ile się da, ale też biorąc pod uwagę pewne kwestie konfliktowe, bilateralne, czy nie jest to dobra okazja, żeby właśnie coś w tym momencie z Ukrainą też ugrać?
No to jest kwestia mądrości polityki ukraińskiej, bo tutaj jak pan doktor Kędzierski słusznie zauważył, Niemcy mają pewne interesy, no niepewne, prowadzą interesy ekonomiczne i współpracę gospodarczą z Rosją, tak? I teraz z tego powodu Niemcom nie opłaca się oziębiać stosunków z Rosją. I teraz w interesie Ukrainy, gdybym ja mógł doradzać no, politykom ukraińskim, to jest prowadzenie takiej polityki, aby Niemcom również opłacało się współpracować z Ukrainą. Tak? I tutaj powiedzmy, gdy tak popatrzymy na te relacje polsko-ukraińskie, gdyby były na przykład takie badania opinii publicznej w Polsce, tak, czy pomagać Ukrainie i w jakim stopniu, w jakim zakresie, no to tutaj też ja bym, znaczy tak przynajmniej podejrzewam, że nie byłoby tak zbyt wielkiego takiego entuzjastycznego poparcia dla takiej pomocy, a to z powodów historycznych, no, od kilku lat, czterech czy pięciu polskie misje, które prowadzą ekshumację no nie tylko grobów ofiar rzezi wołyńskiej, ale też polskie misje, które prowadziły ekshumację polskich legionistów z I wojny światowej. Oni nie są, nie mają zezwolenia na wjazd do Ukrainy, na Ukrainę. Teraz słychać, można się dowiedzieć o konflikcie kolejowym, transportowym Polski i Ukrainy. Tak więc jest wiele tego typu działań, tak? Niektóre są powiedzmy nawet takie dość prowokacyjne. Na Wołyniu ogłoszono chyba ten rok rokiem Bandery, gdzieś tam we Lwowie zmieniano ulicę, przy których mieściły się polskie placówki, tak, na ulicę Stepana Bandery. Tak więc są to takie działania.
Czyli panie profesorze, uważa pan teraz, że propozycja my wam pomagamy, ale wy zróbcie jakiś ruch w innym kierunku, może ruch w tył, a może rzeczywiście zastanówcie się, czy warto zmienić tą politykę historyczną. Myśli pan, że to jest dobry moment, żeby z takim żądaniem teraz właśnie wyjść?
No myślę, że no nie ma dobrego. To znaczy ja uważam, że polscy politycy no są zbyt mało asertywni. Nie wiem, nie jestem powiedzmy słuchaczem rozmów prezydenta Dudy z prezydentem Ukrainy, ale mi się wydaje, że chyba nasi politycy albo się wstydzą mówić o polskich interesach, tak, albo nie potrafią tego w sposób jasny komunikować. Tutaj takim wzorem to byłaby na przykład ambasador USA Mosbacher, która jasno, twardo potrafiła skomunikować, jakie działania polskiego rządu są zgodne z interesem amerykańskiego kapitału, a jakie
nie. Tylko, nie tylko skomunikować, ale potrafiła też nawet recenzować programy telewizyjne. Także tutaj
miała
bardzo daleko posunięte specjalizacje i kompetencje.
Ale takich działań komunikacyjnych powiedzmy polscy politycy nie prowadzą, tak? Takiej komunikacji.
Marcin Gędzierski, tak? W jaki sposób zgodziłby się pan z tą tezą pana profesora? W jaki sposób pan by widział tę kwestię? Można coś przy okazji ugrać, jakąś zmianę? Może te kwestie właśnie zatrzymywania tychże transportów, no ten konflikt jest szerszy, tam chodziło o możliwości tych licencji przewozowych, że tak powiem, prawda? Dla ciężarówek ukraińskich, które Ukraina chciała ich więcej, dostała mniej, ale to jest faktycznie chyba moment na jakąś korektę. Jak pan sądzi?
Oczywiście są pewne spory w relacjach polsko-ukraińskich, ale ja chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że ta sytuacja się dynamicznie zmienia. Ona nie jest już taka, jak była jeszcze 5 lat temu za rządów prezydenta Poroszenki. Dzisiaj te relacje polsko-ukraińskie są naprawdę dobre. Jeżeli popatrzymy na badania opinii społecznej i sympatii Ukraińców, to Polska znajduje się na pierwszym miejscu tego rankingu, daleko przed Niemcami. Kiedy dzisiaj pyta się Ukraińców, kto jest najważniejszym sojusznikiem Polski, czy Ukrainy, odpowiadają Polska. Więc te relacje są naprawdę dzisiaj niezłe i wydaje mi się, że spokojnie przyjdzie czas na to, żeby te wszystkie kwestie jakoś dogadać. Ten antypolonizm, który znaliśmy jeszcze sprzed kilku lat, który się dobrze sprzedawał, jest coraz mniej obecny na Ukrainie i to też jest tak, o czym nie możemy zapominać, że to, co budowało dobry wizerunek Niemiec w Polsce, no to fakt, że wielu Polaków w latach 80. wyjechało i pracowało właśnie w Republice Federalnej Niemiec. I analogicznie trochę tak jest z Ukraińcami, nawet jeżeli dzisiaj no, nierzadko pracują w bardzo złych warunkach w Polsce, no to jednak Polska kojarzy im się dobrze i jest takim miejscem, w którym oni mogą tak naprawdę poprawić status swój materialny, też mogą ściągnąć rodziny, bardzo wiele rodzin ukraińskich do Polski za swoimi często mężami, braćmi przyjeżdża i już statystyki mówią o tym, że za 10 lat w Polsce będziemy mieli 3 miliony Ukraińców, czy osób pochodzenia ukraińskiego na stałe osiedlonych w naszym kraju. Więc wydaje mi się, że te relacje będą dobre, one mają raczej przed sobą dobrą przyszłość, więc bym też zbytnio nie naciskał, chociaż oczywiście tutaj należy asertywnie pokazywać, jakie są nasze interesy, bo to jest jasne, że każdy kraj takich interesów powinien swoich bronić. Natomiast podkreśliłbym jeszcze raz, te relacje polsko-ukraińskie dzisiaj są naprawdę niezłe, i istnieje duża jakby płaszczyzna do tego, żeby prowadzić konstruktywny dialog w bardzo wielu różnych obszarach, bo Ukraina, zwłaszcza po tej rewolucji Majdanu z 2014 roku, się radykalnie zmieniła, także w wymiarze tożsamościowym.
Pytanie do panów, czy uważacie, że ten bardzo specyficzny stosunek Niemców, ale zdaje się nie tylko Niemców, kilka innych państw zachodnich też albo woli przemilczeć tą sprawę, albo woli nie kibicować Ukrainie. Czy myślicie, że to w jakiś sposób może się zmienić jednak na opinię publiczną bardzo pacyfistycznie nastawionego Zachodu? Robią wrażenia zdjęcia różnych przejeżdżających transportów z ciężkim sprzętem wojskowym, robią wrażenie mapy z rozlokowaniem wojsk. To jest coś, co na opinię publiczną działa. Czy myślicie, że Zachód może skorygować ten kurs? Tak się chyba też trochę stało ze Stanami Zjednoczonymi, które w ostatnim mijającym tygodniu widać wyraźnie zmieniają ten kurs na taki bardziej stanowczy. Krzysztof Brzechczyk.
No, to jest kwestia dwóch czynników, działania dwóch czynników. Jeden to jest czynnik taki kulturowy. Obecnie społeczeństwo Europy Zachodniej żyje w takim świecie postheroicznym i takim postpatriotycznym. I ten, powiedzmy, i ta kultura sprawia, że jakby nie opłaca się poświęcać życia dla jakichś większych całości, tak? Żyję ja i dla siebie. I druga sprawa to jest no też rola Niemiec w Unii Europejskiej. Niemcy są w tej chwili po wyjściu Wielkiej Brytanii no głównym rozgrywającym, największym państwem i bez zmiany postawy Niemiec trudno, powiedzmy, oczekiwać zmiany polityki innych państw, tak? Tak więc
to no, jest no to jest właśnie pytanie, to jest właśnie pytanie, z tym samym pytaniem do Marcina Kędzierskiego wrócę. Czy jest tak, że przy pewnej jednoznaczności Niemiec, tu raczej chyba nie mamy wątpliwości, że coś by się zmieniło. Wydaje się, że Niemcy w takiej pozycji, nawet jeśli ten konflikt by się zaostrzył, pozostaną, ale czy wbrew tej postawie Niemiec można byłoby oczekiwać, że państwa Zachodu trochę bardziej się zaangażują w stanowczą reakcję przeciwko takiej imperialistycznej polityce Federacji Rosyjskiej? Marcin Kędzierski.
Wydaje mi się, że coś już się zmieniło. To znaczy Władimir Putin nie spodziewał się tak jednak jednolitej reakcji świata Zachodu. Nawet jeżeli pojawiają się pewne pęknięcia w tych relacjach między USA i Niemcami, no to jednak widać bardzo wyraźną jedność po stronie całego NATO. I kiedy jeszcze rok temu ktoś by powiedział, że Amerykanie są gotowi do tego, żeby się angażować i NATO tak naprawdę przeżywa swój renesans, no to nikt by w to nie uwierzył. Więc w jakimś sensie to, co robi Władimir Putin, spotkało się z odpowiedzią pozytywną z polskiej perspektywy, to znaczy, że dzisiaj te gwarancje natowskie wcale nie są słabe i widać wyraźnie, że no jednak możliwe, że Władimir Putin przelicytował czy przeszarżował tymi swoimi żądaniami i osiągnie efekt przeciwny do zamierzonego.
Ostatnie pytanie na sam koniec do Was. Proszę bardzo, Krzysztof.
Zgadzam, tak, że faktycznie nastąpiła konsolidacja NATO, ale czy ta konsolidacja starczy do zatrzymania Putina, tak? To jest ten problem. Ja się obawiam, że...
No właśnie, o to chciałem zapytać. Jeden z ośrodków analitycznych na Ukrainie wśród scenariuszy, które mogą się wydarzyć w najbliższych tygodniach, mówi o całkiem prawdopodobnym scenariuszu, jakim będzie odpuszczenie przez Rosjan i deeskalacja tego konfliktu. On się najzwyczajniej w świecie nikomu nie opłaca. Kłopot polega na tym, że dyktatorzy bardzo często podejmują działania, które są właśnie w żaden sposób opłacalne. Jak sądzicie, jaki waszym zdaniem scenariusz w najbliższych tygodniach wydaje się wam być najbardziej prawdopodobny? Marcin Kędzierski.
Wydaje mi się, że Władimir Putin jest, znaczy bywa czasem traktowany jako polityk szalony, ale jak popatrzymy na jego decyzje w ostatnich 20 latach, jest politykiem bardzo ostrożnym. I operacja wojskowa na Ukrainie skończyłaby się setkami, jeśli nie tysiącami ofiar po rosyjskiej stronie, a już te ofiary w Donbasie, nawet jeżeli ich było kilkadziesiąt, powodowały pewne problemy. Ja przypomnę, że kilkanaście tysięcy, chyba 12 czy 13 tysięcy żołnierzy, które zginęła w latach 80. w Afganistanie, de facto była jedna z powodów, który doprowadził do upadku Związku Radzieckiego. I pamięć o tym wciąż, te wdowy afgańskie wciąż są żywe w takiej pamięci społecznej Federacji Rosyjskiej, a w sytuacji, w której armia ukraińska jest znacznie lepiej zorganizowana niż przed 8 laty, kiedy dodatkowo otrzymuje uzbrojenie ze strony państw NATO, no to Rosjanie musieliby się liczyć z no jednak istotnymi kosztami osobowymi takiej operacji i to może stanowić bardzo już wystarczający motyw, który sprawi, że Władimir Putin powstrzyma się przed taką ofensywą, której oczywiście nie da się wykluczyć, tak?
Bardzo krótko, jak pan widzi,
no to jeszcze trzeba, tak, tu by trzeba było jeszcze zanalizować czynnik chiński. No obecnie rozpoczyna się olimpiada w Pekinie i Chinom też byłoby nie na rękę, gdyby opinia publiczna odwróciła uwagę od tego, co się dzieje w Pekinie na rzecz działań na Ukrainie. To być może też to powstrzyma tą spodziewaną agresję.
Ale proszę pamiętać o inwazję w 2014, o inwazji w 2014 roku, która właśnie miała miejsce bardzo krótko po dużej imprezie sportowej, która miała miejsce właśnie w Rosji. Proszę Państwa, będziemy... No już po, właśnie, ale to nie byłby taki czynnik, który pozwoliłby wykluczyć, powiedzmy, tego typu atak. Proszę Państwa, do tematu regularnie wracamy. To jest, wydaje się, najważniejszy, najbardziej dominujący temat, wcale nie tylko bieżący, ale jak się wydaje, zostanie on z nami. Na dłużej. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny trwa. Przechodzimy do części trzeciej naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny trwa. Wraz ze mną Krzysztof Brzechczyn, Marcin Kędzierski, a w trzeciej części chciałem postawić prowokacyjne pytanie. Czy Polacy są bogaci? Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo hojną polityką społeczną państwa. Faktycznie Nowy Ład pozwala, daje fory osobom mniej zarabiającym, pozwala na taką właśnie proporcję podatkową, że płacą więcej ci bogaci, otrzymują ci biedniejsi. Mamy do czynienia z bardzo niskim bezrobociem. Można by wręcz nawet powiedzieć, że w niektórych obszarach jest problem, jak znaleźć pracownika, a nie gdzie się zatrudnić. Inflacja, która towarzyszy nam od kilku miesięcy, która jest dolegliwa, która zjada te przychody, jest jednak sprawą międzynarodową, paneuropejską przynajmniej, i można by powiedzieć, że z takim samym problemem mierzy się Schmidt w Berlinie, co Kowalski w Warszawie, ale i mimo tej inflacji nie wydaje się, by powodowała ona jakiś duży wzrost ryzyka pauperyzacji. Inne statystyki pokazują, że coraz bardziej gonimy jednak Zachód. Można by powiedzieć, że w Polsce żyje się na dobrym europejskim standardzie, co zresztą podkreślają, nawiążę tu do drugiej części naszej rozmowy, Ukraińcy, którzy często chcą się w Polsce osiedlać, chcą właśnie u nas budować swoje miejsce docelowe życia, bardzo sobie chwaląc warunki, które są u nas. Ale właśnie, czy mimo tych wskaźników możemy powiedzieć, że Polacy są bogaci? Czy to subiektywne pojęcie biedy i bogactwa da się jakoś zobiektywizować, i czy możemy w ogóle próbować poczynić takie ustalenie? Marcin Kędzierski jest ekonomistą, więc siłą rzeczy rozpocznę od niego.
No, Polacy niewątpliwie w ostatnich latach zwiększyli swój stan posiadania. Dochody rozporządzalne po 2015 roku, doliczając do tego jeszcze różne świadczenia społeczne, wzrosły o co najmniej kilkadziesiąt procent. To będzie 20-30%, w zależności od tego, o jakiej grupie dochodowej mówimy. Natomiast to, co jest dzisiaj najtrudniejsze, to jest fakt, że wielu Polaków uwierzyło, że jest w stanie awansować do klasy średniej. No i niestety inflacja to jest coś, co ich wciąga z powrotem, albo tworzy pewne zagrożenie, że wciągnie ich z powrotem do tej niższej klasy, którą można nazwać klasą ludową. Więc...
Panie Marcinie, a jak pan definiuje klasę średnią? Bo to jest rzecz, która jest bardzo, wydaje się, taka rozciągliwa. Gdybyśmy mogli jakimiś kryteriami, nie wiem, dochodowymi ją określić, jak by pan ją zdefiniował?
No, w takim najprostszym wydaniu dochodowym, tutaj posłużę się definicją przygotowaną przez Polski Instytut Ekonomiczny. Klasa średnia to są osoby, w których gdzie dochód na osobę w gospodarstwie domowym to jest między 1500 a 4,5 tysiąca złotych. Natomiast ja tej definicji nie lubię, ponieważ uważam, że ważniejszy dla przynależności do pewnej klasy jest po pierwsze majątek, a po drugie jest pewien styl życia. Więc tutaj sam dochód nam niewiele będzie mówił, bo to będzie zależało od tego, czy na przykład jest to rodzina 6-7-osobowa czy rodzina dwuosobowa. No i dzisiaj tak naprawdę, gdybyśmy wzięli osobę zarabiającą płacę minimalną, czyli mającą 3000 zł brutto na rękę, to oznacza jakieś 2200, to oznacza, że ta osoba także mieściłaby się w klasie średniej, a uznalibyśmy jednak, że osoba zarabiająca pensję minimalną no raczej no nie może uważać, że jest...
No jest to dziwna decyzja. Faktycznie ktoś, kto dostaje 2200, raczej należałby właśnie do tej niższej klasy. Nie trzeba być jakimś wybitnym księgowym, by licząc podstawowe rachunki, no raczej nie typować takiej osoby jako znajdującej się, jak nazwa mówi, po środku, prawda? Z 2200 miesięcznie. Czyli co, jest gorzej niż w tych statystykach, jak pan to określa?
Znaczy myślę, że to obraz jest niejednorodny, to znaczy, że są osoby, które faktycznie w ostatnich latach sytuacja się bardzo poprawiła. Myślę, że tak w ogóle statystycznie się poprawiło, ale jedne poprawiła się bardziej, inne poprawiła się mniej. Natomiast ten obraz będzie różny w różnych częściach kraju i też pamiętajmy, że nam statystyki wszystkiego nie pokazują, bo wciąż kilkanaście, nawet ponad 20% polskiej gospodarki to jest szara strefa, czyli ta, tej, której nie widzimy w oficjalnych statystykach i może być tak, że gospodarstwa domowe, w których dochody oficjalnie są bardzo niskie, żyją na całkiem niezłej stopie życiowej i odwrotnie, no te, które wydawały się całkiem bogate, jednak mają bardzo niski poziom majątku i większość muszą na przykład wydawać na wynajem mieszkania czy wynajem domu, więc tutaj ciężko jest jakby, to trzeba byłoby to analizować dla poszczególnych grup, ale no niewątpliwie w ostatnich latach ta stopa życiowa Polaków wzrosła i to pokazuje większość badań.
Krzysztof Brzechczyn, jak pan powiedziałby na to pytanie?
No, na to pytanie jest trudno odpowiedzieć, dlatego że w Polsce, w polskim społeczeństwie rozwinęła się no, od wielu lat taka kultura narzekania, czyli nawet ta osoba, która jest zasobna i spełnia te wszystkie kryteria przynależności do klasy średniej albo nawet i wyższej, gdy się z nim porozmawia o dochodach, poziomie życia, no to zawsze będzie narzekał. Czyli tutaj my mamy trochę inną mentalność od takiej mentalności amerykańskiej, która jest taka właśnie optymistyczna i na pytanie, jak dzisiaj spędzasz czas, jak się czujesz, to każdy odpowiada dobrze, w porządku, dziękuję. I tu by trzeba było wziąć jakieś takie te twarde kryteria i tutaj powiedzmy, wracając do tego tematu imigracji, to ja mam takich znajomych socjologów, którzy badają imigrację na przykład w Poznaniu i właśnie w Krakowie i się okazuje, że wśród imigrantów zarobkowych dominują oczywiście przybysze ze wschodu, z Ukrainy i z Białorusi, ale jest
również... To znaczy, uściślimy, ci socjologowie badają ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski, osiedlają się, czy Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę?
Nie, obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski.
Okay.
Tak? Mhm. I okazuje się, że wśród imigrantów tak, zarobkowych jest też znaczna grupa osób pochodzących z Europy Zachodniej, głównie z Hiszpanii, Włoch, ale też z Wielkiej Brytanii czy z Niemiec. I to mi się wydaje, że to jest taki dobry wskaźnik no, wzrostu gospodarczego i właśnie takim dowodem na to, że Polska staje się coraz bardziej zamożna. Z tym, że oczywiście to bogactwo, no, ono rozkłada się w taki sposób nierównomierny i tutaj przynajmniej takim wykładnikiem przynależności do klasy średniej, no to jest posiadanie własnej nieruchomości, przynajmniej tak w socjologii się powiedzmy przyjmuje, tak? Nie tylko rozpiętość dochodów, ale posiadanie mieszkania własnościowego czy domu. Kiedyś to było też posiadanie samochodu, no teraz to już raczej nie jest to dobry wskaźnik. Czyli tutaj tych takich kryteriów takich powiedzmy jednoznacznych to nie ma, a jeszcze czymś innym jest to samopoczucie, tak? Czy ja należę do klasy średniej i czy ja mam, powiedzmy, czuję się, że ta moja zamożność jest stabilna, jest powiedzmy oparta na jakichś solidnych podstawach. Mhm.
Muszę powiedzieć, że z tą emigracją zarobkową mogę się z panami i z państwem podzielić takim doświadczeniem, lecąc samolotem z jednego z większych miast greckich do Krakowa. Samolot był nabity młodymi ludźmi lecącymi do tego Krakowa, Grekami lecącymi do tegoż Krakowa właśnie do pracy. I faktycznie trochę to przypomniało tą sytuację właśnie naszych migrantów, którzy gdzieś latali niegdyś masowo na Wyspy Brytyjskie. Ale temat percepcji dobrobytu wydaje się jest istotny, ponieważ tak jak widzimy dobrobyt, zamożność, bogactwo, to ono pozwala nam, ta wizja pozwala nam przyłożyć realia do marzeń, do wizji, do ideałów. Jaka jest wizja bogactwa wśród Polaków? Czy w ogóle bada się wizję bogactwa wśród Polaków? Marcin Kędzierski.
No, ja osobiście takich badań nie znam, więc nie wiem, czy się je prowadzi, czy nie. No, z takiego zupełnie własnego spojrzenia, to wydaje mi się, że tą wizją bogactwa jest dom letniskowy, to jest możliwość wyjazdu na wakacje, to jest samochód. Zresztą to widać w tych małych i średnich przedsiębiorstwach, które no, dorabiają się w ostatnich latach i takim synonimem statusu bogactwa jest możliwość zakupienia sobie luksusowego samochodu i to jest taki wyznacznik tego, tej przynależności do klasy wyższej, właśnie luksusowy samochód. I to się będzie pewnie zmieniało z perspektywą czasu. Też pamiętajmy, że na przykład w Niemczech to już nie jest wyznacznikiem sukcesu, no bo tam osoby, które odziedziczyły fortunę swoich rodziców, no dla nich luksusowe auto już jest pewną normą, ponieważ jeżdżą nie od dzieciństwa, a w Polsce dopiero mamy do czynienia z pierwszym pokoleniem tak naprawdę, które zbudowało swoje firmy i po tych 20-30 latach już transformacji się dorobiło na tyle, żeby sobie kupić właśnie luksusowy samochód. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, nie znam badań, które pokazały, jakie są te symbole statusu właściwe dla klasy wyższej.
Ale możemy się trzymać naszych intuicji. Ja bym dodał do tego, że profesor Brzechczyk to trochę wypowiedział, że jednak nieruchomość, tak? Pokolenie dzisiejszych 30-latków, 40-latków pamięta, z jakim wielkim problemem w pokoleniu ich rodziców było zdobycie już nawet nie swojego, ale chociażby nawet spółdzielczego mieszkania, które zresztą o tej potrzebie znakomicie opowiada serial Alternatywy 4. Młodszym go szczególnie polecamy. Natomiast wydaje się, że dzisiaj cały czas to jest takim symbolem sukcesu, zamożności, to, czyli mam na myśli możliwość posiadania swojego mieszkania, czy też zbudowania swojego domu. Krzysztof Brzechczyk, zgodziłby się pan profesor z takim obrazem?
No na pewno to jest stabilizacja, tak? Posiadanie własnego mieszkania czy własnego domu jest to, daje to poczucie stabilizacji i pewnej takiej niezależności. Tutaj bym jeszcze dodał, no też to spędzanie wakacji za granicą, to jest też powiedzmy elementem takiej przynależności, tak? Do tej klasy średniej.
I proszę Państwa, no, nie uciekniemy od polityki, jeśli zatem jest tak i się panowie zgadzają, że ten wymiar budowlano-mieszkaniowy jest taki istotny, no to jednak polityka klimatyczna, szczególnie Fit for 55, który ma dodatkowo opodatkować emisyjnością właśnie produkcję, która wchodzi w zakres budowlanki, no nie spotka się raczej z jakąś akceptacją społeczeństwa na dorobku, prawda?
No tak, bo to jest ograniczenie wzrostu gospodarczego, ograniczenie tej stabilizacji społecznej, no bo trzeba będzie więcej płacić za mieszkanie, tak? No to jest powiedzmy.
Proszę Państwa, i tym akcentem myślę, że jednak no, optymistycznym, bo zgadzamy się, że jest lepiej i chyba mimo wszystko będzie lepiej. Chciałbym zakończyć nasz program moim kanonicznym pytaniem, co czytacie, oglądacie, a może słuchacie i co moglibyście polecić naszym słuchaczom. Marcin Kędzierski.
Ja polecam książkę, która dopiero co wychodzi, jest, jakby ja się mierzę do napisania i tutaj akurat Tomasz Terlikowski mi ubiegł. Książka Koniec Kościoła, jaki znacie, książka, która się ukaże niedługo nakładem wydawnictwa Nowej Konfederacji. Wydaje mi się, że to może być kolejny taki element otwartej dyskusji o tym, co dzieje się w Kościele, który po pandemii niewątpliwie przechodzi ogromny kryzys i te dyskusje o reformie Kościoła bardzo mocno po pandemii przyspieszyły.
Mm-hmm. Czy to Brzeszczy?
No, ja byłem ostatnio na filmie pod tytułem Gierek. Trzeba przyznać, że gdy dowiedziałem się o tej produkcji, to byłem dosyć sceptycznie nastawiony na pójście do kina. Następnie zapoznałem się z recenzjami. No i się okazało, że wszystkie recenzje publikowane w tak zwanej prasie liberalno-lewicowej były negatywne i bardzo takie krytyczne, co mnie trochę zdziwiło, gdyż no PRL z reguły nie jest zbyt krytykowany, tak? No tutaj pamiętamy powiedzmy Adama Michnika i to, co on mówił o Jaruzelskim. No w końcu się na ten film wybrałem, no i teraz wiem dlaczego, tak? Dlatego, że ten film wybiela postać Edwarda Gierka, robi to powiedzmy w taki sposób może naiwny i schematyczny, ale to wybielanie odbywa się kosztem oczerniania generała Jaruzelskiego, który został uznany za patriotę przez Adama Michnika. A drugi element to w tym filmie jest antycypacja, taka krytyczna, taka zapowiedź terapii szokowej Jacques'a Balcerowicza. I to też z tego jakby tutaj powodu ten film był no, krytycznie recenzowany przez różnych publicystów. No, wydaje się, że ten film warto obejrzeć, tak? Nie jest to...
No, film bije jak na razie tak. Jakieś rekordy kasowe, bo jednak
nie.
Z tego co słyszę, kina są szturmowane, co wydaje się być o tyle dobre, że narody zainteresowane swoją historią, dyskutujące o swojej historii, zwykle tak po heglowsku zakończy naszą audycję, stają się takimi narodami dojrzałymi i nowoczesnymi, a przecież Polacy do takowego właśnie należą, więc może ta frekwencja nie powinna nas dziwić. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za naszą rozmowę, a gośćmi moimi Państwa byli pan profesor Krzysztof Brzechczyn, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, dobranoc Państwu.
I pan doktor Marcin Kędzielski, bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobrej nocy.
Kłaniam się Państwu, serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kolejnego magazynu już za tydzień. Cezary Koszczelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.